Być może spotkałeś się już wcześniej z prostą ekonomią. To kanał, który przy użyciu ładnych wizualizacji tłumaczy pewne podstawowe aspekty ekonomiczne. A czy można sprawdzić, czy ma rację? Ano można, używając filozofii. Jak już mówiliśmy wcześniej, nie znamy się na ekonomii. Dlatego też udało nam się pozyskać pomoc prawdziwego ekonomisty. Poznajcie autora dzisiejszego odcinka, doktora Iwo Augustyńskiego. I on jest, wiecie, jakby prawdziwym doktorem. Wykłada ekonomię na uczelni i publikuje prawdziwe artykuły naukowe. Ale z drugiej strony jest Ratel, który opublikował 147 wpisów na swoim blogu prostaekonomia.pl. Wiemy już, kto dostanie nagrodę Złotego Zięby. Ale też wiemy, kogo będziemy słuchać.
A co jeśli ekonomia to tylko spisek wielkich big economy, żeby sprzedać więcej ekonomii? Wyłącz TV i włącz myślenie.
Ale dobra, na złośliwości czas będzie później, a na początku skupmy się na merytoryce. Najpierw dokonajmy przeglądu źródeł wideo. Aha, a więcej na blogu. No, zobaczmy tam. Aha.
Jak spowodować, żeby obywatele zarabiali więcej? Według wielu polityków wystarczy podnieść płacę minimalną. Skoro to takie proste, że jedną ustawą można sprawić, że wszyscy będą więcej zarabiać, to czemu nie podniesiemy płacy minimalnej do 10 lub 20 tysięcy złotych? Właśnie dlatego, że nie jest to takie proste i niesie ze sobą szkodliwe konsekwencje.
Okej, mocno twarcie redukcją do absurdu. My też tak umiemy. Jeśli służba zdrowia jest taka ważna, to dlaczego każdy nie powinien zostać lekarzem? Właśnie dlatego, że nie jest to takie proste.
Obecnie ustalona jest płaca minimalna. Są jednak ludzie, którzy zarabiają więcej niż wynosi kwota płacy minimalnej. Czemu pracodawcy płacą pracownikom więcej niż muszą ustawowo? Czyżby oszaleli? Odpowiedź jest prosta. Nie mają innego wyjścia. Pracownik sprzedaje swoją pracę temu, który zaoferuje najwięcej. Pracodawca działa odwrotnie. Chce zatrudnić możliwie najlepszego pracownika za jak najmniej.
O, to ciekawe. Zapamiętajmy to sobie.
Jeśli masz unikalne umiejętności, które przyniosą wysoki zysk firmie, to pracodawcy będą ci oferować więcej pieniędzy, żebyś pracował dla nich, a nie dla konkurencji. Jeśli jednak stanowisko nie wymaga wysokich kwalifikacji, to potencjalnych pracowników jest bardzo wielu, a więc zmuszeni są godzić się na niskie stawki, jeśli zależy im na pracy. Rynek pracy kieruje się prawem popytu i podaży. Im coś jest droższe, tym mniejszy na to popyt. Rząd, zwiększając koszty pracy i czyniąc zatrudnienie pracownika droższym, zmniejsza popyt na pracę. Jednak nie ucierpią na tym ci, którzy i tak zarabiają więcej niż ustaloną płacę minimalną.
Rynek pracy nie kieruje się prawem popytu i podaży, bo człowiek to jakby człowiek, a nie przedmiot. Nie jesteśmy workiem ziemniaków, o który można się targować. Człowiek od przedmiotu, drogi Ratlu, różni się tym, że musi jeść, pić i gdzieś mieszkać, a worek, jak jest niepotrzebny, to wystarczy trzymać w piwnicy. Dochody człowieka muszą mu na to wystarczać, a ten kanał proponuje mieszkanie na garnuszku rodziców, aż przedsiębiorca łaskawie uzna, że ryzyko odejścia pracownika jest zbyt duże? Kolejną różnicą między człowiekiem a rzeczą jest to, że człowiek ma swoją godność i proponowanie wynagrodzenia za pracę niepozwalającą na przeżycie to jest, no, naplucie w twarz? I ostatnia sprawa. Jak za dużo naplujesz tym ludziom w twarz, albo nie będą mieli co jeść, to sprawy zrobią się bardzo nieprzyjemne dla wszystkich. Jak przekonała się o tym monarchia francuska pod koniec XVIII wieku. Drugi powód, dla którego nie można tak traktować rynku pracy, jest taki, że podaż i popyt na pracę nie są od siebie niezależne. Bo żeby móc ludzi zatrudnić, trzeba najpierw coś sprzedać. A zazwyczaj sprzedaje się to ludziom. Wyższe płace oznaczają, że pracownicy mogą więcej kupić. Ich wydatki to dochody firm, czyli wyższe płace to wyższe dochody firm. Wyższe dochody to większe zyski i więcej pieniędzy na wynagrodzenia. W drugą stronę działa to tak samo. Obniżka płac, zwłaszcza płacy minimalnej, to wbrew pozorom mniejsze zyski firm. Osoby pracujące za minimalną zazwyczaj wydają całą swoją pensję na... no... życie, więc te pieniądze od razu wracają do gospodarki.
Ucierpią na tym ci najmniej wykwalifikowani, których praca nie jest warta nawet pensji minimalnej, czyli dokładnie ci, których rząd chciał chronić przed ubóstwem.
Ale kurde, Płaca minimalna nie jest jakimś idealistycznym każdemu według jego potrzeb, a przekierowaniem pieniędzy od przedsiębiorców, którzy statystycznie częściej je odłożą, do pracowników, którzy je wydadzą. Na co? Na rzeczy sprzedawane przez przedsiębiorców. I tak to się kręci. Ten obieg pieniądza bada, powtarzam, bada ekonomia. Wiecie, w badaniach, takich jak tu nie ma zlinkowanych nigdzie.
Jakie to są osoby? Są to głównie młode osoby tuż po szkole, które nie zdążyły nabyć jeszcze ani praktycznych umiejętności, ani doświadczenia zawodowego. Często takie osoby mogłyby pracować za mniejsze pieniądze, bo potrzebują pieniędzy na randkę czy wyjście ze znajomymi, a nie mają jeszcze na utrzymaniu domu i rodziny. Dla takich osób przeznaczony jest ten najniższy szczebel kariery. Na tym etapie kluczowe jest zdobycie pierwszego doświadczenia, wiarygodności oraz samodyscypliny. Wszystko to jest bardzo ważne na dalszych szczeblach kariery. Kolejny pracodawca będzie już wiedział, że taka osoba potrafi wytrzymać w pracy rok lub dwa, że prawdopodobnie jest punktualna, skoro nikt jej nie zwolnił. Jeśli ma pozytywne referencje z poprzedniego miejsca pracy, to znaczy, że dobrze radziła sobie z przyznanymi obowiązkami, więc pewnie poradzi sobie też z trochę większymi. Ten etap nie jest docelową pracą, za którą trzeba utrzymać rodzinę. Jest tylko środkiem do celu. Czas spędzony na niższym stanowisku powinien służyć do zdobycia umiejętności potrzebnych do wybicia się na kolejny poziom.
Jedno. Fajnie, że w wizji prostej ekonomii studenci nie muszą płacić za mieszkanie, jedzenie i wiecie, no te wszystkie rzeczy, które studenci tak bardzo opływają w prawdziwym świecie. Drugie. Płaca minimalna dotyczy nie tylko studentów na praktykach, ale setek tysięcy ludzi w regularnej pracy. Liczba osób pobierających wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego w grudniu 2018 wyniosła 423 tysiące. I ta statystyka, jak wszystkie z GUS-u, nie zawiera osób samozatrudnionych ani małych firm poniżej 10 osób. Bo wtedy mielibyśmy ich 1,5 miliona. Tak swoją drogą, to na ten moment prosta ekonomia zarabia na Patronite nieco poniżej minimalnej. To przynajmniej stać ich, jeśli to jedna osoba, na randki czy wyjście z przyjaciółmi.
Chociaż ty, no fajnie byłoby czasem wyjść.
Mamy Patronite'a.
Władza ustalając płacę minimalną wyrywa ten najniższy szczebel w drabinie kariery. Oznacza to, że osobom nowo wchodzącym na rynek jest trudniej wsadzić stopę w drzwi, czyli postawić ten pierwszy krok.
Osobom na początku kariery trudniej wsadzić stopę w drzwi, bo jest za mało pracy. A czemu? Na te tajemnice odpowiemy zaraz.
Jeśli czyjaś praca jest warta 5 zł za godzinę, to nikt go nie zatrudni za 6 czy więcej, niezależnie od ustawy.
Co to znaczy, że praca jest warta 5 zł za godzinę? Kto o tym decyduje? Skoro właściciel może zapłacić tylko stawkę, za którą nie da się przeżyć, to, jak ustaliliśmy, na takiego pracownika będą łożyć rodzice. Czyli do takiego Janusza biznesu będą dopłacać rodzice jego pracowników. I jeśli tak jest, to może ten jego biznes jest nic nie wart. Powinien upaść i zostawić miejsce dla bardziej wydajnych, których stać na, nie wiem, utrzymanie pracownika przy życiu? Swoją drogą, jak nazwać system ekonomiczny, który opiera się na utrzymywaniu pracownika przez rodziców? Pozostawcie swoje propozycje w komentarzach. Moją propozycją jest ratelizm. Nie odgapiajcie.
Taki pracownik jest więc niezatrudnialny. Co jest lepsze? Zero dochodu, czy niski dochód i doświadczenie zawodowe?
Co jest lepsze? Dochód, który nie wystarcza na życie, czy brak dochodu i przynajmniej no, czas na szukanie lepszej pracy? Albo, jak już masz przymierać głodem, to może robić to z przyjaciółmi, a nie na zapleczu Januszeksu, kiedy porządkujesz pudełka podczas niepłatnych nadgodzin. Albo możesz, kurde, pomagać rodzicom, którzy i tak muszą cię częściowo utrzymywać. Co jest lepsze? Parę groszy? Czy zachowanie godności i wolności wyboru?
W tej sytuacji pracownik musi się dodatkowo wykształcić lub iść na bezpłatne praktyki. Efektem jest zbyt duża ilość absolwentów uczelni wyższych w porównaniu do potrzeb rynku.
To teraz mamy za dużo studentów i potrzebujemy więcej ludzi w zawodach, które nie wymagają wykształcenia. No, okej. Pewnie każdy z nas miał kiedyś w domu, powiedzmy, hydraulika. I przekonał się o dwóch rzeczach. Że ten hydraulik całkiem nieźle sobie policzył i że był absolutnie niezbędny. a do tego nie potrzebował wyższego wykształcenia. Więc dlaczego kraje chwalą się takimi dolinami krzemowymi, a nie zagłębiami hydraulicznymi? Bo na arenie międzynarodowej nie da się tutaj konkurować. Kiedy ostatnio słyszeliście o startupie hydraulicznym? Pomysł, że likwidacja płacy minimalnej jest skutecznym narzędziem ograniczania liczby studentów, jest głupi. Wszystkie dane pokazują, że z wyższym wykształceniem łatwiej jest o pracę i wyższe zarobki w przyszłości. Zniechęcanie ludzi do studiowania to prosta droga do zostania Bangladeszem Europy. Dobra, tak sobie skakaliśmy po tematach, a teraz wejdźmy głębiej w ekonomię. Ekonomia, nie ta prosta, tylko ta prawdziwa ekonomia, jest nauką o skomplikowanych systemach i o tym, jak działają w realnym świecie. Zobaczymy, jak to ma się do porozdzielanych haseł i chłopskiego rozumu, który nam tu serwuje prosta ekonomia.
Co się dzieje, gdy jednak pracodawca nie ma innego wyjścia i musi podnieść płacę do określonego minimum, bo potrzebuje pracowników na przykład na dziale produkcji? Albo zwolni on część pracowników, a pozostałych obarczy dodatkowymi zadaniami, albo swoje dodatkowe koszty przerzuci na klienta, ponieważ firma ma swoje cele, swoje założenia biznesowe i oczekiwane stopy zwrotu z inwestycji.
Po pierwsze, skąd ma pieniądze klient? Jak już ustaliliśmy wcześniej, z wypłaty, bo pracownicy są też konsumentami. Dlatego klient dzięki wyższym zarobkom będzie mógł te koszty ponieść. Po drugie, pracownik, którego firma szanuje, na przykład nie każąc mu żebrać u rodziców, pracuje wydajniej i chętniej pozostanie w firmie, zachowując zdobyte doświadczenie i tak zwane kwalifikacje specyficzne, czyli wiedzę o tym, jak pracować właśnie w tej firmie i która przepada przy zmianie pracy. Po trzecie, wyższe koszty pracy wymagają większej innowacyjności po stronie firmy, co podnosi wydajność pracy w firmie i w całej gospodarce, a to zwiększa inwestycje w gospodarce, konsumpcję i w efekcie PKB. Widać to było świetnie w sektorze ochrony, gdzie stawki dochodziły do 3 zł za godzinę. Po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej drastycznie wzrosły inwestycje w innowacje w branży.
A skoro i tak musi płacić więcej za pracownika, to zwolni osoby o niskich kwalifikacjach i zatrudni lepiej wykwalifikowanego pracownika, który będzie zmuszony wykonywać zadania poniżej swoich kompetencji. Pracodawca przecież chce mieć najlepiej wykwalifikowanych ludzi, jakich może zdobyć.
Jak zwolni i zatrudni lepiej wykwalifikowanego, to popyt na tych lepiej wykwalifikowanych wzrośnie. Z litości pomińmy tych mniej, niech będą ziemniakami. A co za tym idzie, wzrosną ich wynagrodzenia. Pracodawcy będą zabijać się o tych wykwalifikowanych i przepłacać za nich, a niewykwalifikowani będą biedować, bo nawet nie mają za co się doszkolić. I cyk! Zablokowaliśmy ścieżkę awansu lepiej niż, jak to będzie za chwilę, robią to te złe związki zawodowe. Podobna sytuacja ma miejsce w branży IT, gdzie średnie płace są wysokie, głównie dlatego, że seniorzy zarabiają tak dobrze. Juniorzy zarabiają kiepsko, a firmom średnio opłaca się ich szkolić, bo jak tylko podwyższą sobie kwalifikacje, to uciekną do firmy, która płaci lepiej, bo na przykład nie ponosi kosztów szkolenia pracowników. Trochę to bardziej skomplikowane niż w wizjach prostej ekonomii, co nie?
Efekty pensji minimalnej widzimy wokoło. Wiele produktów lub usług drożeje, na niskie stanowiska trzeba mieć coraz wyższe kwalifikacje, i występuje wysokie bezrobocie wśród młodych osób.
A jak to wygląda w realnym świecie? Rozumiemy, że autorom prostej ekonomii trudno może być sprawdzić podstawowe fakty. No, całe szczęście, dwójka marnych filozofów trochę umie w wykresy. A na nich widać, że mamy wzrost płacy minimalnej i spadek inflacji. Oraz spadek bezrobocia do najniższych poziomów w XXI wieku. W ogóle wytłumaczmy sobie może, co to jest inflacja. Inflacja jest wtedy, kiedy popyt, czyli ile towarów ludzie chcą, jest za duży w stosunku do podaży, czyli ile towarów jest na rynku. Popyt zwiększa się, kiedy ludzie w wyniku płacy minimalnej mają więcej pieniędzy i zaczynają kupować więcej rzeczy. Ale kurde, przecież to nie jest tak, że już teraz każda firma pracuje z maksymalną wydajnością i osiągnęliśmy, nie wiem, krajowy limit firm. No chyba każda firma chciałaby mieć więcej klientów, prawda? Więc może wtedy zacząć produkować więcej i mogą powstawać nowe firmy. Więc jeśli tylko podaż rośnie w podobnym tempie co popyt, to inflacja nam nie grozi, bo producenci się dostosują.
Czemu władza to robi? Takie zmiany są wymuszone przez związki zawodowe. Nie dlatego, żeby zarabiać więcej. ale dlatego, żeby chronić członków związków, którzy utknęli na drugim szczeblu drabiny, przed nowym pokoleniem, które tą samą robotę wykonałoby taniej.
Tyle wyobraźni autora. Tymczasem w rzeczywistości w Polsce o płacy minimalnej decyduje komisja trójstronna z udziałem związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców oraz państwa. Wbrew serwowanej tu propagandzie, że uga buga, związki złe, organizacje przedsiębiorców też są za podwyżkami płacy minimalnej, choć niższymi niż związki.
Co innego należy zrobić, żeby rozwiązać problem niskich zarobków? Odpowiedź jest prosta. Pozwolić działać wolnemu rynkowi.
Dobra, to olbrzymi temat. Zostawimy go sobie na kolejne wideo.
Zdjąć jarzmo podatków i innych danin z pracy.
Rany, to ma być kanał ekonomiczny czy propagandowy?
Nie ingerować w wolność do zawierania umów.
O rany, znowu ten argument. Będzie o tym następnym razem, ale pokrótce. Twierdzić, że pracownik ma taką samą wolność podpisania umowy jak firma, może tylko ktoś, kto nigdy w życiu pracy nie szukał, albo jest na komfortowym garnuszku rodziców. Biorąc pod uwagę fakt, że jedzenie i dach nad głową kosztują, to mówimy tu o sytuacji, w której nie masz praktycznie żadnej wolności.
Nie przeszkadzać w powstawaniu nowych firm, żeby więcej pracodawców konkurowało o pracownika.
Ej, ale jeśli biznesplan firmy polega na wykorzystywaniu takiej półdarmowej pracy dotowanej przez rodziców, to lepiej, kurde, przeszkadzać w powstawaniu takich Janusz Poli. Bo one tylko ściągają w dół te uczciwe firmy, które płacą tyle, że da się samodzielnie funkcjonować.
Oraz uwolnić stopy procentowe, żeby ludzie znów chcieli oszczędzać i inwestować.
I tu się na chwilę zatrzymamy, bo te stopy to jakiś taki żargon, który w sumie nie obchodzi nikogo poza jakimiś ekonomicznymi stópkarzami. No, coś tam, że wolność, a wolność jest dobra, bo wiecie, ja ją kocham i rozumiem, oddać nie umiem, te sprawy. Ale teraz wczytajmy się w to głębiej. Cierpliwości, my zrozumieliśmy, to wy też zrozumiecie. Otóż stopy procentowe ustala bank centralny, który też emituje gotówkę i pożycza ją innym bankom na większy lub mniejszy procent. I teraz, jak te stopy są wysokie, to opłaca się oszczędzać pieniądze. Wkładasz kaskę do banku, co miesiąc wpada odsetek, człowiek śpi, a w polu samo rośnie. No, bajka. W tym czasie bank obraca tymi pieniędzmi. Czyli przede wszystkim pożycza je ludziom czy przedsiębiorcom. Też na wyższy procent. Widzicie już pierwszą niespójność? Jak ludzie oszczędzają, to nie wydają. Jak nie wydają, to firmy nie mają dochodu, bo nikt od nich nie kupuje i nie mogą inwestować. A jeśli firma weźmie kredyt, żeby pokryć swoje inwestycje, to będzie musiała zapłacić te zwiększone odsetki. W rezultacie mamy więcej oszczędzania, czyli mniej przepływu pieniądza i wyższe koszta finansowe inwestycji, czyli mniej innowacyjności, więc i mniejsze PKB. Prosta ekonomia jednak uważa, że można mieć i oszczędności, i inwestycje. Mieć ciastko i zjeść ciastko. Ale zaraz, bo to jest jeszcze lepsze. Jak mamy uwolnić stopy procentowe? Że co, że każdy bank z osobna będzie się targował z bankiem centralnym o to, na jaki procent mu ten bank centralny pożyczy pieniądze? To by była dopiero wylęgarnia korupcji i centralne sterowanie. No to może ustalimy jakiś jeden stały poziom. No to też nie przejdzie, bo bank centralny co roku emituje ileś gotówki, co pośrednio ma też wpływ na stopy. To może mamy zakazać gotówki, zlikwidować bank centralny i pozwolić, żeby każdy bank emitował swoją walutę. To wtedy zderzymy się z tak zwanym prawem Kopernika. Czyli gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz. Każdy będzie w końcu obracać pieniędzmi najgorszego banku, aż ten splajtuje i wszyscy zostaniemy z niczym. Rany, a my chcieliśmy tylko uwolnić stopy procentowe. Tyle, że ta propozycja z punktu widzenia prawdziwej ekonomii ma tyle sensu, co uwolnić przepisy ruchu drogowego. I wszystkie pozostałe postulaty są mniej więcej podobnie argumentami, no, ex rectum. Zamiast płacy minimalnej rozwalmy całą gospodarkę.
Należy również uświadamiać ludziom, że to od nich zależy wysokość ich zarobków i rząd nic za nich nie zrobi. Większa wartość dla pracodawcy równa się wyższe zarobki. Nie ma dróg na skróty.
Większa wartość dla pracodawcy to wyższe zarobki. Czekajcie, coś mi tu świta. Coś mieliśmy sobie przypomnieć. A, już mam.
Pracodawca działa odwrotnie. Chce zatrudnić możliwie najlepszego pracownika za jak najmniej.
To w końcu jak to jest z tym pracodawcą w idealnym świecie prostej ekonomii? On chce płacić jak najmniej, czy tyle, ile jesteś dla niego warty? A schodząc do świata realnego, znowu, to czy u was w pracy też tak było, że pracodawca przychodzi z własnej inicjatywy do pracownika i mówi: słuchaj, Andrzej, wzrosła twoja wartość dla mnie, więc zapłacę ci więcej. Może jednak nie chodzi o jakąś abstrakcyjną wartość, którą ci pracodawca wylicza co tydzień w Excelu, tylko o twoją siłę przetargową, która zależy od wielu rzeczy w prawdziwym świecie. Na przykład ratownicy medyczni zarabiają 3-4 tysiące brutto i rząd ma na nich wywalone, bo nie potrafią się zorganizować i nie mają mocnego lobby. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku zdolności lobby futrzarskiego, czego popis mieliśmy ostatnio, ale też protestów rolników czy górników, którzy w razie czego idą palić opony. Dodatkowo ci ostatni mają jeszcze wysoki prestiż społeczny wynikający z uwarunkowań historycznych. Dlatego rząd boi się ich tknąć. I zapewniamy, że żaden szef tych rzeczy nie wpisuje do Excela. Ale jest jeszcze gorzej. Zazwyczaj ludzie pracują w zespołach, a bardzo trudno obliczyć, jaki wpływ na wydajność zespołu ma dana osoba. Tym trudniej, im większe i bardziej skomplikowane są te zespoły. Więc o ile nie mówimy o bardzo prostej firmie, to tego Excela nawet nie ma po co zakładać. Tak naprawdę wszystko rozbija się o to, jakie dochody są ustalone dla podobnych stanowisk, na ile podobasz się osobie decyzyjnej, tak, wygląd ma znaczenie, i wreszcie, na ile potrafisz walczyć o swoje prawa. Dobra, tu dochodzimy do puenty, więc w korespondencji Iwo rozpoczął swój komentarz od słów, i tu cytat: sądząc po części zamieszczonych filmów, ten kanał powinien nazywać się Prostacka Ekonomia. Ale stwierdziliśmy, że coś takiego na wejściu to za duży poziom szydery, nawet jak na nas. Ale w podsumowaniu mamy nadzieję, że to widać. I tu nawet nie chodzi o brak źródeł, czy nawet jakiegokolwiek wykresu. Wiemy, że to niby filmik popularyzatorski i on chociaż powinien nauczyć ludzi myślenia. Tylko, że on kurde tego nie robi. To jest jakaś pseudokapitalistyczna propaganda. I tu mówimy pseudo, bo kapitalizm już istnieje i można go badać i tym badaniem zajmuje się ekonomia, ale ta prawdziwa, nie ta prostacka. A jak myśleć o ekonomii? No, są dwie szkoły. Jedna próbuje uczynić z niej naukę ścisłą i badać jej prawa tak jak prawa fizyki. To raczej sztuczna próba dodania sobie prestiżu przez przyjmowanie nieadekwatnej metodologii. Swoją drogą ten filmik nawet z tym ma problem, bo nie pokazuje wzajemnej współzależności tych praw ekonomicznych, o których mówi. Druga, o wiele ciekawsza, choć trudniejsza, to patrzenie na ekonomię bardziej na sposób socjologii. Jako coś skomplikowanego, wzajemnie współzależnego i osadzonego w realnym świecie. Jak chociażby ten zawód górnika i prestiż. Bo ekonomia w rzeczywistości jest nauką społeczną i podchodzenie do niej w ten sposób zdecydowanie zwiększa nasze możliwości rozumienia świata. Nawet jeśli przy okazji wymaga pokory i uniemożliwia ferowanie wyroków, które są schludne, przekonujące i błędne. A przynajmniej tak można na ekonomię patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Okej, to koniec naszego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobał, a jeśli tak, to poniżej są takie małe ikonki, aby dać temu wyraz. Jeszcze raz, gorąco dziękujemy doktorowi Augustyńskiemu za wsparcie merytoryczne i szczegółową analizę filmu Prostej Ekonomii. Bardzo dziękujemy też naszym patronom, szczególnie wam, Gami, Praptak i Sachi. Jeśli wymawiam was źle, to poprawcie mnie proszę w komentarzach. Dobra, to wszystko na dziś. Trzymajcie się. Pa.